Powracam do Państwa, Adrian Kowarzyk przy mikrofonie z Bliskiego Wschodu, gdzie rozmawialiśmy na Nowak. Przenosimy się do Polski, do spraw polskich, a z nami jest już Andrzej Sadowski, prezes Centrum imienia Adama Smyfa, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie prezesie, od jakiegoś czasu spekulowało się na temat podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych. Jest to też jedna z obietnic kandydata i prezydenta obecnego Andrzeja Dudy. Trzy dni temu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg zapowiedziała, że zasiłek dla bezrobotnych będzie wynosił 1200 zł. Nie znamy dokładnej daty, ale mówi się o podwyższeniu tej kwoty już od początku lipca. Proszę o pana komentarz.
Jeżeli już rząd zdecydował się na podwyższenie zasiłku dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne, bo to jest zupełnie inna kategoria, to powinien przynajmniej o tą samą wartość podnieść kwotę wolną od podatku dla tych, którzy dzisiaj pracują. Zauważmy, że wyborców pracujących jest cały czas znacznie więcej niż wyborców, którzy mają status bezrobotnego. Stąd warto jakby zauważyć, że dzisiejsze czasy wymagają zwiększonego naszego wysiłku i powinno pójść działanie rządu, prezydenta i wszystkich innych władz Polski w kierunku mobilizacji naszego społeczeństwa, wyciągnięcia go z letargu i to, co proponuję, to przynajmniej likwidacja opodatkowania od kwot, które zarabiamy ponadnormatywnie, czyli te godziny nadliczbowe, które powinniśmy dzisiaj brać, żeby utrzymać dotychczasowy status swojego życia, powinny być zwolnione z opodatkowania ZUS-em, składkami i podatkami.
Czyli uważa pan, że można dawać tak zwaną zachętę dla osób bezrobotnych, aby przeczekały ten trudny dla nich czas, ale należy też docenić osoby pracujące, zwiększając im kwotę wolną od podatku. No a co na taki pomysł prezydent Andrzej Duda?
Raczej należałoby skłaniać osoby niepracujące nie do przeczekania tego czasu, tylko do aktywnego poszukiwania pracy.
To jak je zaktywizować? Czy dając im pieniądze możemy je zaktywizować?
Właśnie jak będziemy szli tylko w tym kierunku, że skupiamy się nie na osobach, które mają pracę i które chciałyby mieć pracę, tylko na osobach, które chcą de facto utrzymać ten swój stan niepracowania, bo jak pokazują badania, które w Polsce są też przecież prowadzone, co innego jest osoba fizycznie zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako niepracująca, a co innego, która pracuje w szarej strefie, otrzymuje zasiłek również i mimo, że formalnie jest bezrobotna. Także ten obraz nieaktywności Polaków jest całkowicie zafałszowany o fakt, że część osób otrzymujących zasiłki pracuje w szarej strefie, a osoby pracujące w szarej strefie, nie będąc bezrobotnymi, też nie mają zasiłków. Także to nie jest taka pełna statystyka, na której rząd powinien opierać swoje akurat decyzje. Ale dzisiejszy, jak podkreślam, stan letargu powinien składać do wszystkich działań, które mają ludzi wyrwać z tego letargu, a nie ich utrzymywać w tym stanie przez najbliższe miesiące. Czyli raczej zachęty do pracowania i premia za znalezienie pracy niż premia dodatkowa za pozostanie w domu.
No tak, tylko jak rząd ma sprawdzić, czy taki dany człowiek zasila szarą strefę i dodatkowo czerpie korzyści z budżetu państwa? Czy może tutaj w tym przypadku zupełne zniesienie takiego zasiłku byłoby dobrym rozwiązaniem?
To bardzo dobre pytanie, które pan postawił. Czy nie należałoby wręcz znieść zasiłek, aby zwiększyć motywację? W każdym razie jeden z ministrów pracy, który wizytował Urząd Pracy, jak mi kiedyś opowiadał, był zdziwiony dużym chaosem przy wypłacaniu zasiłków i zapytał się, dlaczego nie można podzielić osoby, które otrzymują ten zasiłek, na przynajmniej alfabetycznie, że od litery A do D otrzymują między godziną 8 a 9 i tak dalej, żeby nie było takich kumulacji z samego rana. Na to dowiedział się od dyrektora tego miejsca, że no jak to, no przecież wszyscy chcą wziąć rano zasiłek i iść później do pracy w szarej strefie. Czyli tak to mniej więcej sytuacja wyglądała. Nie wiem, czy właśnie próba podjęta skoncentrowania swojej uwagi w tej chwili na kwestiach zasiłkowych jest najważniejsza. Bo tak jak pokazuje chociażby czas zapaści, polskie rodziny żyją z pracy, a nie z zasiłków. To praca jest tutaj rzeczą najważniejszą dla budżetu polskiej rodziny, dla utrzymania, dla jakby rozwoju. I skupianie się na zasiłku może przynieść odwrotny skutek, bo ci, którzy dzisiaj pracują, będą w sytuacji, w której będą mieli też świadomość ponoszenia jakby konieczności opłacania tych, którzy pozostają w tym bezpiecznej przestrzeni właśnie zasiłkowej. Już wielokrotnie w historii naszego kraju okazało się, że różnica między kwotą zasiłku a kwotą, którą wypłacano na rynku ze względów chociażby podatkowych, jest tak niewielka, że skłaniało to właśnie obywateli do pozostawania w sytuacji właśnie klienta pomocy społecznej, bo było to po prostu bardziej ekonomicznie uzasadnione. Polacy wbrew pozorom pod tym względem są w stanie bardzo szybko skalkulować, czy brać zasiłek podwyższony, czy pójść do pracy za kwotę nawet być może trochę większą, ale wymagającą już wysiłku i dodatkowych nakładów i rezygnacji z czasu wolnego. To jak sądzę i Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwo Pracy ma wystarczająco dużo danych analitycznych nie tylko z czasu pandemii, ale z wcześniejszych okresów, aby dokonać mądrej decyzji na podstawie jednak przeanalizowanych danych w oparciu o wiedzę, a nie w oparciu o kryterium polityczne.
No to zostawmy temat pracy, temat zasiłków. Powiedział pan o czasie wolnym Polaków, więc porozmawiajmy o czymś miłym, łatwym i przyjemnym, czyli o wakacjach i o kolejnym bonie, tak zwanym wakacyjnym bonie turystycznym. 1000+ mieliby otrzymać pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę, których dochody nie przekraczają bodajże 5200 zł brutto. Taki jest pomysł. Mówi się, że koszt tego planu to około 7 miliardów złotych. Co pan sądzi o takim bonie?
No, wracamy do punktu wyjścia. To znaczy, że dzisiaj Polacy nie mają już tego czasu wolnego. To jest kwestia jednak bardziej wytężonego wysiłku, a nie zastanawiania się nad tym, gdzie pojadę na wakacje, bo te stracone tygodnie nie da się w żaden sposób inny odzyskać, czy przynajmniej zminimalizować straty, jak zwiększoną, ponadnormatywną pracą. Dlatego jakby skupianie się na kwestiach wakacji dzisiaj przez rząd, w momencie, kiedy jeszcze jest tyle nierozwiązanych spraw związanych właśnie z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, z restartowaniem ich, jest jakby kwestią chyba pomylenia priorytetów. Poza tym, jeżeli już polskim rodzinom, wszystkim, niezależnie od statusu materialnego i liczby posiadanych dzieci, przyznano bon w postaci 500 zł, jakkolwiek byśmy to nie nazywali, czy to był cashback, czy jakikolwiek inny, to pomyślmy, jeżeli miał być jakikolwiek bon wakacyjny, to powinien nie zawierać kryteriów dyskryminacyjnych ze względu na rodzaj pracy. Póki co konstytucja nie przewiduje, aby dyskryminować osoby pracujące, tak jak pan redaktor, ja czy wiele innych osób, na umowy o dzieło czy inne formy, niekoniecznie etatowe czy pełnoetatowe. Stąd już takie rozróżnienie jest moim zdaniem nieuprawnione w proponowaniu takiego rozwiązania.
To jest jedna sprawa, ale druga sprawa, czy stać nas na takie pomysły?
Ja już pomijam tak fundamentalne pytanie, bo w momencie, kiedy doszło do tak dramatycznej jednak zapaści, która ma swoje konsekwencje w finansach i publicznych, i firm, i budżetach domowych, nakłanianie ludzi do jakby poświęcania czasu, który powinni jednak kierować na odbudowę swojego budżetu, swoich możliwości finansowych i skupienie się na pracy, jest chyba brakiem rozpoznania i jak poważną dzisiaj sytuacją mamy do czynienia. Jednak takimi działaniami, te działania, które były miarą sukcesu dla programu 500+, które zrealizowano w zupełnie innej sytuacji i gospodarczej, i społecznej, to dzisiaj tego typu działania mogą wywołać wręcz odrzucenie takiej propozycji ze względu na to, że będzie ona uznawana za po prostu ten element jednak nieodpowiedzialności w momencie, kiedy potrzeba nam jest wytężonej pracy i powstaje pytanie, kto miałby sfinansować tylko dla wybranych wakacje, kiedy inni w te wakacje po prostu będą musieli nadrabiać stracony czas w pracy w swoich przedsiębiorstwach. Także praca powinna być elementem, który jest na piedestale dzisiaj polskiego rządu. Praca w sensie i motywacji do tej pracy, a tą motywację zamiast rozdawać bony wakacyjne, należałoby być może właśnie zwolnić w ogóle pracę od ZUS-u, składek i podatków, bo mamy dzisiaj podobną sytuację jak w 1988 roku. Wtedy rząd postanowił uwolnić Polaków od koncesji, zezwoleń, kontyngentów i pozwolić im prowadzić działalność gospodarczą bez żadnych przeszkód. Dzisiaj w sytuacji równie krytycznej, wtedy mieliśmy do czynienia już nie z zapaścią gospodarczą, tylko z zapaścią cywilizacyjną. Dzisiaj mamy zapaść gospodarczą. Rząd powinien stanąć wobec takiej na wysokości zadania i uwolnić pracę od tych właśnie ZUS-ów, składek i podatków. Bo dzisiaj nie wystartujemy z powrotem przy tak dużych balastach podatków, które do tej pory udawało nam się jakoś ponosić do momentu zapaści, ale już widać, że niektóre branże, mimo że mają możliwość działania, nie wznawiają swojej działalności ze względu, że na starcie, wychodząc z tej strefy komfortu, musiałyby ponosić te wszystkie dotychczasowe zobowiązania wobec państwa, na które już ich nie stać.
No tak, tutaj wywołał pan temat ustawy Wilczka i na pewno chętnie byśmy na ten temat porozmawiali. Niestety czas jest nieubłagany. Musimy powoli kończyć, gdyż Kurier w Sąpołudnie dobiega końca. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Państwa i moim gościem był Andrzej Sadowski, prezes Centrum imienia Adama Smyfa, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
Dziękuję również. Do usłyszenia.